Moi drodzy, chciałbym, dlatego że jest to niezwykle ważna kwestia, żebyśmy rozumieli, czym jest Kościół, czym jest ciało Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy pozwolili Bożemu Słowu przenikać tam gdzieś głęboko do naszych serc i do naszych myśli. Chciałbym, żebyśmy jako zbór, jako Kościół, każdy z nas pewne rzeczy wyraźnie zobaczył, uchwycił. Pamiętacie, mieliśmy tutaj też konferencję z naszym bratem z Anglii, Hannamem, który dzielił się na temat budowania Kościoła. I ci, którzy uczestniczyli w tej konferencji, w tym seminarium, myślę, że byli bardzo błogosławieni i zbudowani. Ja chciałbym może nie do tego wrócić, tego słowa, z którym on się dzielił, ale chciałbym mówić, przypomnieć rzeczy, prawdy, które znamy, ale gdzieś tam czasami one gdzieś tam tracimy je z naszych oczu i zapominamy, jak niezwykle to jest ważne. Chciałbym, żeby to słowo dodało nam takiej i dało świadomości i takiego, no, nazwijmy to młodzieżowemu, takiego kopa do tego, żeby ruszyć w pewnych rzeczach, żeby zacząć praktykować pewne rzeczy tak, aby wypełnić ten Boży zamiar, ten Boży plan, jaki Bóg ma odnośnie Kościoła. I chciałbym przeczytać dwa miejsca z listu do Efezjan z 4 rozdziału od 11 do 16 wiersza, gdzie apostoł Paweł mówi na temat nas, na temat Kościoła, na temat zboru. I chociaż w liście do Efezjan Kościół jest traktowany bardziej uniwersalnie niż lokalnie, to jednak zawsze, kiedy Pismo mówi o Kościele, nawet w znaczeniu uniwersalnym, to on ma zawsze odbicie w tym lokalnym zborze, w tej lokalnej społeczności, jaką także my jesteśmy. I tutaj napisane jest tak, i on ustanowił, mowa jest o Panu Jezusie Chrystusie, bo powyższe wersety o tym mówią, i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I teraz zwróćcie uwagę, on ustanowił te 5 służb, aby przygotować świętych. Kto jest tym świętym? Ci, którzy są już odeszli do wieczności? Czy my wszyscy rozumiemy, że jeżeli ci żyjący mają przygotować świętych, to tych świętych, którzy żyją na ziemi. Czasami jest tak, że nie czujesz się jak święty, ale kiedy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, kiedy krew baranka obmyła cię z grzechu, kiedy płaszcz sprawiedliwości Chrystusa okrył ciebie, w oczach Boga jesteś święty. Święty nie znaczy bezgrzeszny, bo nikt z nas nie jest bezgrzeszny. Święty znaczy oddzielony dla Boga w Jezusie Chrystusie. To jest podstawowe znaczenie, moi drodzy. My, ci święci, którzy tutaj żyją, my, którzy tutaj żyjemy, popełniamy wiele błędów i mamy wiele upadków i grzechów jeszcze w naszym życiu. Nie chcemy tego robić. Bóg nas z tego wyrwał. Ale teraz ci uratowani ludzie, którzy stali się w Chrystusie świętymi przez tych 5 służb, on te 5 służb ustanowił, aby tych świętych, czyli ciebie i mnie, każde nowonarodzone dziecko, przygotować do tego, aby siedzieli bezczynnie na swoich krzesłach. Albo przygotować do tego, żeby od czasu do czasu, że tak powiem, zjawili się w Kościele. Pomijam tych, którzy nie mogą być z powodu pracy. Tu jest powiedziane, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do diakonii. Zwróćcie uwagę, że jeśli stałeś się świętym, musiałeś zostać przyłączony do zboru. Nie ma czegoś takiego. Każdy święty ma swój zbór, swoją społeczność, swoją duchową rodzinę. I często wierzący ludzie, tacy pseudoduchowi, mówią, ja właściwie należę do tego kościoła na całym świecie, ja nie muszę do zboru chodzić. Ale to jest pseudoduchowość, to jest kłamliwe myślenie, to jest oszukiwanie samego siebie. I zaraz wam to wykażę, jak brzemienne jest to w skutkach, kiedy ktoś w taki sposób myśli, uważa, a nie staje się częścią, nie jest wrośnięty, włączony w lokalną społeczność. Tu jest powiedziane, oni mają przygotować świętych, czyli kogo? Mnie i ciebie. Jesteś święty? Czy możesz powiedzieć tak, jestem święty? Czy możecie opowiedzieć to, jestem święty? Tak, to mówimy to z wiarą, nie w pysze, nie w zarozumiałości, dlatego że to Bóg nas uczynił świętymi i nazwał świętymi. To nie jest pycha. Wiecie, gdy do Jezusa przychodzono i mówiono mu, ty jesteś Synem Bożym, on mówi, zaraz, zaraz, może nie nazywajcie mnie tak. To jest takie zbyt może dużo powiedziane. Nie, on mówi, ja jestem Synem Bożym, jestem posłany przez Boga, ja jestem Bogiem. I on to wyrażał wielokrotnie i nie unosił się pychą, on mówił prawdę, bo tym był. I kiedy ty patrzysz na siebie i mówisz tak, ja jestem święty dzięki łasce Bożej, dzięki odkupieniu w Jezusie Chrystusie, jestem święty. Nie zasługuję na to, ale takim jestem. Przez łaskę Bożą, przez krew Baranka Bożego, takim jestem. Amen. A więc on mówi, niech ci święci dają się przygotować. Oni są przygotowani, niech dają się przygotować, aby posługiwali i dalej, aby budowali ciało Chrystusa. Święci mają posługiwać i budować ciało Chrystusa. Jak długo to mamy robić? Myślę, aż Pan przyjdzie. Tu jest napisane tak, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Słuchajcie, Bóg z każdym z nas i ze zborem ma niesamowity plan. Jego celem jest nie tylko nas zgromadzić jako Kościół, bo słowo Kościół, eklezja greckie, oznacza zgromadzenie ludzi odrodzonych. Ludzi, którzy położyli ufność w Bogu, którzy zostali przemienieni przez łaskę i moc Bożą. Ale teraz ci ludzie, którzy są z tymi ludźmi, z których Bóg uczynił swoje zgromadzenie, on chce nas doprowadzić i pojedynczo, i razem jako zbór, abyśmy byli, dorastali do wymiarów Chrystusa. Czyli inaczej mówiąc, abyśmy się stawali jako zbór i jako jednostki w tym zborze, podobni, odbijający, to co brat Roman powiedział, odzwierciedlający Chrystusa w naszym życiu. A więc, słuchajcie, wielkiej pracy Bóg podjął się z nami, indywidualnie z nami jako zborem. Bóg chce uświadomić każdemu z nas, którzy stają się, czy stali się częścią tego zboru. Słuchajcie, ja mam wielki cel i wielką pracę i tym celem jest, abyście wzrastali, aby był progres, rozwój w waszym życiu, w posługiwaniu, ale też tej świadomości, że coraz bardziej świadomie uczestniczycie w budowaniu zboru, do którego należycie. Aż cały zbór przez tego rodzaju postawę i zachowanie będzie dorastał do wymiarów Jezusa Chrystusa. To jest powiedziane dalej, do męskiej doskonałości. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali znowu pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Inaczej mówiąc, ty i ja mamy wzrastać jako zbór i pojedynczo stawać się podobnymi i wzrastać do tego podobieństwa Jezusa Chrystusa. I dalej jest napisane w wierszu 16, z którego całe ciało. I tutaj chcę zwrócić teraz uwagę na to słowo spojone. Słuchajcie, nie luźno połączone. To ciało spojone, wzajemnie się zasilające, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł mówi tak, słuchajcie, w Kościele, w każdym zborze pańskim jest to wszystko, co ten zbór potrzebuje, aby on wzrastał do wymiarów na podobieństwo Chrystusa i też wzrastał, pomnażał się i budował się i wzrastał duchowo według woli Bożej. Wszystko Bóg to umieścił w swoim lokalnym zborze. A jeżeli nie ma pewnych służb, to Bóg posyła do zboru, czy to proroków, czy to ewangelistów, czy innych, którzy pomagają temu zborowi, aby on wzrastał, aby się umacniał. I tutaj apostoł Paweł w tym liście wyraźnie nawiązuje i pokazuje, że jednym z obrazów Kościoła jest ciało człowieka, z którego całe ciało, używa soma, ciało człowieka, z którego całe ciało spojone i związane z Chrystusa. Co to znaczy, moi drodzy? To jest, że przez wszystkie zasilające się stawy, według działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje się. Ty i ja jesteśmy bezpośrednio podłączeni do Chrystusa. Nie potrzebujemy już żadnych pośredników. Nie potrzebujemy żadnych kapłanów. Już nikt nie stoi między człowiekiem a Bogiem. Oto każdy człowiek może teraz, od momentu, kiedy Chrystus dokonał odkupienia na krzyżu, bezpośrednio przyjść do Boga przez Jezusa Chrystusa. I tylko przez Jezusa Chrystusa. Ale już nie potrzebujemy żadnego ludzkiego pośrednika, prawda? Jedynym ten ludzkim pośrednikiem jest człowiek Jezus Chrystus. Ten, który stał się człowiekiem. I to wszystko. I w liście do Koryntian apostoł Paweł w 12 rozdziale także maluje ten obraz Kościoła jako ciała. Mówi od wiersza 12 rozdziału, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele. I dzięki Bogu za to, że ciało nie jest jednym członkiem, bo to byłaby tragedia. Ale popatrzmy na siebie samych, jak Kościół jest ubogacony przez każdego z nas, jak każdy z nas jest inny, nie tylko, że mamy inny wygląd, ale my jesteśmy różnymi osobowościami, o różnym temperamencie, o różnych zdolnościach i tak dalej, o różnych przywarach tak samo. Ale przez to Kościół jest piękny. Bo to może, czy uczy nas tego prawdziwego życia i dochodzenia do tych wymiarów Chrystusowych, dlatego że jesteśmy tacy, a nie inni. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Duch Święty, kiedy zradza nas, on nas umieszcza w tym jednym ciele, w tym lokalnym zborze, w tym zgromadzeniu, który Pan sobie buduje i nad którym pracuje. Moi drodzy, a więc kiedy czytamy o ciele, widzimy, że w tym ciele jest różnorodność, ale w tej różnorodności to ciało jest ściśle mocno z sobą spojone, prawda? Inaczej ciało nie może funkcjonować. Co by to było, gdybym nagle mówił do was i nagle lewa noga odeszła mi by sobie gdzieś tam? Prawda? I powiedziałaby sobie, ja już nie chcę do tego Andrzeja należeć, nie? Do tego ciała. Wiecie, Paweł, nie wiem, czy to jest trywialny może przykład, ale coś takiego Paweł nam pisze właśnie w tym liście do Koryntian. Jeśli by oko powiedziało, skoro nie jestem, czy ucho, skoro nie jestem okiem, to nie należy, to ja się umywam. Nie. Paweł mówi, zacznijcie myśleć. Oto jesteście włączeni w ciało, tak jak ciało ludzkie. I to ciało jest niesamowicie harmonijnie skomponowane. Tam każdy członek jest na swoim miejscu i każdy musi być na swoim miejscu, jeśli ciało ma być zdrowe. Amen? Musi być. Nie tylko, że musi być, ono musi funkcjonować. Tak? Gdyby jakiś był zator w moich żyłach, to grozi moją śmiercią. Jakakolwiek by to nie była żyła, wszystkie żyły muszą być drożne. Tętnice muszą być drożne. Wiecie, cokolwiek jest w moim ciele, ja się cieszę, jeżeli to funkcjonuje. Ale kiedy przestaje funkcjonować, potrzebujemy lekarza, który nas troszeczkę ponaprawia. Oczywiście, że im starsi jesteśmy, tym więcej napraw wymagamy. I chwała niech będzie Bogu, że w Chrystusie mamy przygotowane nowe ciała. Ale teraz jesteśmy w tym ciele i teraz jesteśmy, Paweł mówi, wy jesteście takim ciałem, które ma wiele, wiele członków. Obraz Kościoła. Chciałbym, żebyśmy to wyraźnie, jasno zobaczyli. Ciało, które jest spojone. Pamiętacie, Kościół jest przyrównany do budowli, tak jak wtedy mówiliśmy. List do Efezjan, 2 rozdział nam mówi, ja chciałbym to przeczytać. Czytamy tak, wiersz 21, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Zwróćcie uwagę, tam jest mowa o tym, o tym spojeniu, a tutaj też jest mowa o tym, że ta budowla, w którą się buduje Kościół, która jest świątynią czy mieszkaniem Bożym, nie jest to jakieś bezładne poukładanie kamienia na kamieniu. Wiecie, kto by chciał mieszkać w takim domu, w którym są kamienie niedbale położone, są dziury, prześwity, wiatr sobie hula ile chce, to wszystko jest jakoś tak nachylone i za chwilę jak przyjdzie jakiś wiatr, to runie. Kto by chciał mieszkać w takim domu? I Paweł mówi tak, Kościół jest jak budowla, która jest spojona. Kościół jest zbudowany. Wiecie, jak oni budowali wtedy budowlę, czy jak była budowana świątynia, czy cokolwiek w starożytności, to tam nawet między kamień a kamień ostrze noża nie mogło wejść. To musiało być dokładnie przylegające jeden do drugiego. Czasami chrześcijanie nie rozumieją, czym jest Kościół. Żeby Kościół mógł funkcjonować, żebyśmy naprawdę mogli jakby wydobyć to, co najlepsze, żeby Bóg mógł nas błogosławić, To znaczy, że my musimy to spojenie, dbać o to spojenie, żeby ono było. Nie możesz dbać o spojenie, jeżeli na przykład nie interesujesz się tymi, którzy są w kościele. Jeżeli nie zwracasz uwagi na tych, którzy są w kościele. Albo jeżeli ktoś wyjeżdża i tak gdzieś wyjeżdża i znika i mówi, bo ja nie chcę, żeby mi się wtrącano w moje życie. Ale słuchajcie, jeżeli jesteśmy, a Kościół jest rodziną, Bożą rodziną, tak? To zwróćcie uwagę, że za każdym razem mówimy, jadę tam, bo ja nie mam tajemnicy, jeżeli gdzieś pojadę. To nie jest znowu wielka tajemnica, bo prędzej czy później tak wszyscy się dowiedzą. Nie? Ale kiedy stworzymy rodzinę, jesteśmy spojeni, to dzielimy się takimi prostymi rzeczami. To nie jest inwigilacja, to nie jest kontrola jeden drugiego. To nie ma nic z tym wspólnego. To jest po prostu szczere dzielenie się, szczere zainteresowanie. A jeżeli kogoś nie ma i pytamy, czemu ciebie nie było, to nie jest kontrola, to nie jest śledzenie, to jest zainteresowanie wynikające z relacji. Amen? To jest coś normalnego i więcej tak powinno być, bo Kościół, jeśli jest przyrównany do świątyni, jeśli jest przyrównany do ciała, albo jeśli jest przyrównany do rodziny, to w rodzinie, chyba że to jest patologiczna rodzina i nikogo nie interesuje, co tam się dzieje. Ojciec kompletnie nie wie, gdzie są jego dzieci. Mama może nie wie w ogóle, co się tam dzieje. Nie, my chcemy wiedzieć, bo troszczymy się jeden o drugiego i nie wynika to z kontroli, chęci zapanowania nad kimś, ale chodzi o to, że budujemy ścisłe relacje po to, aby jakby troszczyć się o bezpieczeństwo jeden drugiego. Oczywiście Biblia mówi, żebyśmy nie wtrącali się w cudze sprawy. Biblia mówi, żebyśmy nie byli wścibscy. Biblia mówi o tym, żebyśmy nie próbowali jakby przekraczać pewnych granic, jeżeli ktoś chce zachować tajemnicę. Musimy być delikatni w tym. Ale z drugiej strony nie ma nic złego, jeżeli ja jestem otwarty na to, aby dowiedzieć się, zapytać, jak naprawdę się masz. Nie pytam, jak się masz, nie czekając nawet na odpowiedź, tylko pytam się, jak się masz i nie czekam na odpowiedź poprawną, tylko odpowiedź prawdziwą. Masz się dobrze czy źle? Przeżywasz radość czy nie? Czy przeżywasz Boże błogosławieństwo czy nie? Po co ja się to pytam? Żeby później powiedzieć, że on nie przeżywa czegoś takiego albo przeżywa? Nie, po to, żeby mógł się o niego modlić. Żeby mógł się za nim wstawiać. Tak więc, moi drodzy, kiedy Paweł pisze o Kościele, mówi, że Jezus Chrystus buduje swój Kościół, on sprawia, że ten Kościół jest jak ciało, jak budowla, on mówi o tym, że te kamienie, że też członki ciała muszą być ściśle z sobą powiązane. One muszą być, chcieć być razem. A więc mowa jest tutaj w tym liście do Efezjan, że celem Bożym jest, abyśmy dochodzili do dojrzałości, abyśmy wzrastali duchowo, abyśmy wzrastali w wierze, abyśmy wzrastali w miłości do Boga, abyśmy wzrastali w miłości do Pana i też w miłości do Kościoła. Bardzo mi się podobało takie stwierdzenie, które przeczytałem na temat Kościoła. Wiecie, że być w Chrystusie Jezusie, jeżeli ktoś mówi, że jest w Chrystusie Jezusie, że chodzi w Chrystusie Jezusie, a to jest stan, w którym każdy z nas się znajduje od momentu nowonarodzenia, to być w Chrystusie jest równoznaczne być w Jego ciele. Dlatego, że my jesteśmy Jego ciałem. Zgodzicie się? A więc jeżeli ja mówię i chlubię się, ja jestem w Chrystusie, ja jestem osobą naprawdę miłującą Pana, ja jestem oddaną Panu, to mogę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli tak jest, to to jest między innymi widoczne z tym, że ty jesteś ściśle spojony ze swoim zborem, Kościołem. Nie tylko, że jesteś ściśle spojony, ale tak jak jest napisane, bierzesz do serca słowo, które mówi o tym, że oni mają być przygotowani do posługiwania i do budowania i mówisz, tak, ja będę to robił, bo Bóg mnie tu umieścił dla Jego chwały, aby Jego Kościół mógł wzrastać, także przeze mnie, aby mógł wzrastać i aby mógł doznawać Bożego błogosławieństwa. Bo przez każdego z nas, którzy są w Kościele, przez każdego członka przychodzi błogosławieństwo do Kościoła. I każdy z nas przynosi to błogosławieństwo, albo może przynosić brak tego błogosławieństwa i czasami trzeba, żeby inne członki i inni właśnie pomogli podnieść się tej osobie. A więc Bogu zależy na wzroście. Słuchajcie, wzrost duchowy nie dzieje się przypadkowo. Nie dzieje się nawet w sposób jakby spontaniczny. To znaczy przyjdzie mój wzrost i ja będę miał dobry wpływ na zbór, będę tak żył i nie. Każdy wzrost. Wiecie, jeżeli byśmy zostawili dziecko, małe dziecko i matka by nie troszczyła się o nie w dzień, nie karmiła, nie przewijała, nie pielęgnowała, nie myła, co by się stało z tym dzieckiem? Ono by umarło, prawda? Wzrost potrzebuje pewnego wysiłku, pewnej pracy, ale później, kiedy człowiek dorasta, sam musi dbać o siebie, pilnować siebie, troszczyć się o siebie. To świadczy też o właśnie dojrzałości, że już nie potrzebuje, żeby inni, ale on przejmuje pewne funkcje, zadania, i aby mógł z kolei, jak jest dojrzały, zacząć on troszczyć się nie tylko o siebie, ale zacząć się troszczyć o innych, wspierać innych. A więc spojone i związane budują się nawzajem, wspomagają siebie nawzajem w tym właściwym wzroście. Wszystko to płynie do każdego z nas z Chrystusa. Ja już kiedyś powiedziałem, że każdy z nas ma wpływ na Kościół, każdy członek, czy ten zbór, czy inny. Mamy pozytywny albo negatywny. I oby tak było, żebyśmy zawsze mieli taki budujący, zachęcający wpływ jedni na drugich. Bo wiecie, że czasami stwarzamy sami problemy. Coś gdzieś powiemy, coś nierozważnego, coś zrobimy i tworzy to pewne napięcia. Ale Kościół dalej jest Kościołem. Nie jest doskonały, żaden Kościół, bo ma niedoskonałych członków. Łącznie z pastorem. Wszyscy, prawda? Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś tam ulegamy różnego rodzaju słabościom. I teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, że Boże Słowo, Nowy Testament wzywają wielokrotnie, chyba ponad 50 razy w Nowym Testamencie użyte jest greckie słowo wzajemnie albo jedni drugich. Tak jest tłumaczone to greckie allelon, wzajemnie albo jedni drugich. Moi drodzy, nie dzieje się to w sposób spontaniczny. Żeby coś było wzajemne, albo żeby coś zrobić jeden drugiemu, do tego ty i ja potrzebujemy decyzji, wysiłku, starania, aby naprawdę budować ciało Pana. Nie dzieje się to w jakiś sposób niezależny od nas, ale Słowo Boże wyraźnie mówi, że powinniśmy to zobaczyć i zacząć to praktykować. Zacząć to czynić. Posłuchajcie, ponad 50 razy powiedziałem. Popatrzcie na takie wezwania. Tak, my wszyscy, jak tutaj jesteśmy i tych, których nie ma dzisiaj pośród nas, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteś członkiem jeden drugiego, a więc jesteś z kimś związany, albo jesteśmy nawzajem z sobą zespoleni. To pisze Paweł w liście do Rzymian 12:5, mówiący o lokalnym zborze. Rzymian 12:10, miłością braterską jedni drugich miłujcie. Inne miejsce, ten sam wiersz dalej mówi, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Zwróćcie uwagę, jeżeli jestem w zborze, właściwie tylko będąc w zborze, będąc uczestnikiem, będąc w zgromadzeniu, będąc w tych relacjach, w zgromadzeniu i poza zgromadzeniem, tylko wtedy możemy doświadczać tej jedności ciała, tylko wtedy możemy doświadczać miłości jedni drugich, tylko wtedy możemy doświadczać szacunku jedni od drugich. Nie dzieje się to gdzieś tam, wiecie, te wszystkie sprawy, które dotyczą jedni drugich, nie odnoszą się do mnie tutaj i do moich braci w Chinach, czy w Afryce, czy gdzieś. Ja, bracie, miłuję Kościół. Nie ma go w ogóle w Kościele. On mówi, miłuję Kościół. Prawda? Ja miłuję moich braci w Chinach i w Afryce. On ich w ogóle na oczy nie widział. Pytanie jest, czy on w ogóle byłby w stanie ich miłować. Tak naprawdę sprawdzamy siebie, czy naprawdę miłujemy tak, jak Pan chce, tylko wtedy, kiedy jesteśmy w łączności i w relacji. Amen. Tylko wtedy możesz wyrazić miłość. Ojciec, Syn i Duch Święty są cały czas w cudownej harmonii jedności i mogą wyrażać nieustannie relacje miłości. I w Kościele jest to samo, kiedy jesteśmy razem. I miłość polega na tym, że my chcemy być razem. Właśnie na tym polega miłość do Pana i do Kościoła, że my szukamy okazji, aby być razem. Na tym polega miłość. I na tym też i wtedy możemy okazywać sobie praktycznie miłość. Nie chodzi też tylko o wielkie słowa, ale miłość, która jest też w sposób praktyczny przekazywana jeden drugiemu. W słowach zachęty, czasami skarcenia kogoś, albo inaczej, z miłością i w łagodności zwrócenia uwagi, słuchaj, zmień to w swoim życiu, bo na tym polega miłość. Ale ta osoba musi wiedzieć, że ten, który to mówi, naprawdę ją miłuje i naprawdę nie zależy jej na tym, żeby kogoś wypunktować, ale żeby rzeczywiście mu usłużyć, aby on mógł być zwycięski w swoim życiu. Nie da się praktykować stwierdzenia jedni drugich, kiedy jesteśmy gdzieś zupełnie poza. Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, Rzymian 15:5. Abyście byli jednomyślni między sobą na wzór. Jak mogę praktykować Rzymian 15:7? Przeto przyjmijcie jedni drugich, jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Jak mogę to praktykować do kogoś, którego na oczy nie widzę? Albo no, łatwo jest kogoś przyjmować, jeżeli z nim nie chcesz mieć relacji. Ale kiedy jesteśmy w Kościele razem, Bóg mówi, uczcie się okazywanie szacunku sobie. Uczcie się miłować jeden drugiego. Wzrastajcie, każdy z was niech dokłada wysiłku. To jest plan Boży dla Kościoła. Po co? Aby Kościół wzrastał wzrostem Bożym, aby ciało rosło i budowało się, dorastało do wymiaru Chrystusa. Aby ludzie, którzy przyjdą, mówią, to są niesamowite osoby. Ja tu odczuwam miłość, ja tu odczuwam szacunek, ja tu odczuwam respekt, ja tu odczuwam to, że oni znają wady czy słabości jeden drugiego, ale jednak umią przyjąć jeden drugiego. Prawda? Umiesz przyjąć jeden drugiego. Dlatego też jest napisane, znoście jedni drugich w miłości. Tak? A żeby kogoś znieść, znosić, musisz okazać wiele cierpliwości, wiele wyrozumiałości, bo go znosisz, bo chcesz dalej być z nim złączony i trwać w relacjach. Amen. Inaczej Kościół by się rozleciał. Popatrzcie, tak jak rodzina, tak Kościół uczy nas takiego Bożego sposobu życia i nigdzie tego nie będziesz mógł praktykować i nigdy nie będziesz mógł wzrastać w sposób właściwy, jeżeli nie będziemy posłuszni tym wezwaniom naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest głową Kościoła. Słuchajcie, chrześcijanie w pewnym momencie zwariowali na punkcie darów Ducha Świętego. Ile ja mam darów? Wiecie, robiliśmy konferencje, sam robiłem, różne testy powielałem, robiłem, jaki kto ma dar. Nie jest to złe, ale powiem wam, ważniejsze jest, aby każdy zadał sobie pytanie, Panie, czy ja wypełniam te polecenia, czy ja jestem w tym słowie, czy ja wzrastam w tym, aby Kościół przeze mnie jako członka mógł być w ten sposób traktowany i budowany, że myślę o tym, czy ja jestem tego rodzaju człowiekiem, czy staję się tego rodzaju człowiekiem, czy dorastam do dojrzałości w Jezusie Chrystusie. A wtedy, gwarantuję wam, bracia i siostry, a wtedy, nawet nie znając, jakie mam dary, te dary będą się w cudowny sposób manifestować w Kościele. Bo ludzie będą widzieć to. I ty będziesz widział. I Duch Boży będzie to widział. I będzie używał nas dla swojej chwały. Jedni drugich brzemiona noście. Jak mogę nieść brzemiona kogoś, o kogo praktycznie nie znam, nie wiem o nim nic. Czasami, wiecie, ludzie wierzący, zboże, mają takie pretensje, nie wiem właściwie do kogo, no najczęściej do pastora. Pastor nie okazał nam troski, ja tu poniosłem szkodę, ja tu się biedny w domu męczę. Ho, oni nawet, zboże, no mnie się nie zatroszczyli. Ale jest prosta rzecz. Po prostu idź i powiedz, co się wydarzyło. Powiedz o swoim brzemieniu. Powiedz, że to cię przygniata. Powiedz, że coś stało się i potrzebujesz Kościoła, aby Kościół pomógł ci nieść to brzemię. Wiecie, łatwo jest pozwolić przeciwnikowi, żeby gdzieś tam w naszym sercu zrodziła się jakieś zgorzknienie, jakaś pretensja jednych do drugich. Dlatego jest napisane, żebyśmy zachowywali jedność w Kościele. I to też jest coś, o co każdy z nas musi się troszczyć i walczyć, bo bardzo łatwo idzie gdzieś jednego z drugim poróżnić. Wystarczy słowo. Nawet kogoś z boku słowo, które powoduje, że nie sprawdzamy, a już, aż że tak powiem, zaczyna kipieć jak w garnku gotującym się, prawda, w nas, że jak to jest możliwe. A tam jest napisane, żebyśmy zachowali jedność, bo Jezus mówi, że mamy chodzić w jedności. Jak mogę praktykować, ulegając jedni drugim w miłości Chrystusowej, jeżeli właśnie nie jestem w tej więzi jedni z drugim? Jak mogę napominać niesfornych? W tym pierwszym Tesaloniczan, 5 rozdziale, wierszu 14 i 15, tam jest ciekawe słowo, to jest, u nas jest to niesforny. Napominajcie, czyli mówcie do rozumu tym, którzy robią coś nie tak, a więc jasno im to wytłumaczcie, że to jest nie tak. Oczywiście nie wytłumaczcie im, że jest nie tak, bo wam się to nie podoba, Bo to nie jest zgodne akurat z waszymi jakimiś odczuciami, nie. Dlatego, że to jest niezgodne ze Słowem Pana. Prawda? A więc, żeby mógł kogoś napomnieć, kogoś, żeby mógł kogoś jakby wyprostować w jego myśleniu, ja sam muszę być pełen Słowa Bożego, znać Słowo Pana, praktykować i sam być posłuszny temu Słowu, żeby mógł komuś zwrócić uwagę. No bo jeżeli sam żyjesz, jak żyjesz, a jeszcze chcesz kogoś naprawiać. Popatrzcie, to wszystko, co jest mowa o Kościele, to nas wzywa do takiej duchowej dojrzałości. Do tego, abyśmy właśnie w tym, abyśmy mogli wzrastać. Tak więc to słowo niesforny, dosłownie w języku greckim ono znaczy napominajcie kogoś, kto nie trzyma szyku. Kogoś, kto wychodzi przed szereg. Dosłownie to słowo to jest wzięte z armii. Armia, która idzie razem. I nagle ktoś się wyrywa, prawda? Nie trzyma szyku. Nie jest jakby w tej dyscyplinie, w tym porządku. On sobie coś nagle ubzdurał, że albo wychodzi, jak to na jednym filmie było, przed starszego nie wychodź, tak? Przed tam dowódcę. Na jednym z filmów polskich był taki żołnierz, który co chwila na koniu ułan i ten go zawsze mówi, wracaj do szeregu. Kościół jest też armią, prawda? Mamy zbroję Bożą, prawda? I też jest ten porządek Boży, nie? I teraz my musimy to rozumieć po to, abyśmy wiedzieli, jak patrzeć na siebie, jak patrzeć na Kościół. Czy to jest z Pana, czy to nie jest z Pana. I abyśmy dołożyli wszelkich starań, aby wypełnić właśnie te polecenia. Zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich. Moi drodzy, bądźcie jedni dla drugich serdeczni, uprzejmi, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie. Wszystkie te rzeczy dokonują się w Kościele, w konkretnym zgromadzeniu. Te wezwania są jasne i wyraźne do każdego z nas. Każdy z nas powinien jakby znać sobie, wziąć te wszystkie zasady, polecenia, wezwania, postawić przy na ścianie, powiedzieć, ja mam w takim być. Bóg, głowa, Chrystus ode mnie tego oczekuje. Bo ja uczestniczę w czymś wielkim, w czymś świętym, w czymś, co jest zaangażowany sam Pan Jezus Chrystus w budowanie Jego świętego Kościoła. Może tyle na dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy to wyraźnie zobaczyli. Pochwyćcie te miejsca, odszukajcie. Jeżeli chcecie, to mogę zrobić kopię tej strony i dać, ale tam jest, ja tylko wymieniłem kilka. Takich miejsc. Ale ważne jest, żebyśmy to widzieli. Mówię, Panie, ja chcę być takim człowiekiem. Ja chcę być takim Twoim dzieckiem. Ja chcę, żeby przeze mnie bez przeszkody płynęło Twoje życiodajne wody od Ciebie, Twoje błogosławieństwo. Będę upadał. Będę robił czasami. Mogę nawet gdzieś tam stać się źródłem problemów, ale chcę jak najszybciej z tego uciekać, aby Kościół umacniał się, był budowany. I słuchajcie, gdy to było w pierwotnym Kościele, to jest niesamowite, jak Kościół, który liczył na początku 3000, później 5000 ludzi, jest napisane w Dziejach Apostolskich, a u nich było jedno serce i jedna dusza. To jest cud. To jest coś, co płynie z Ducha Świętego. Później diabeł próbował mieszać. Pamiętacie, zaczął się szum, szemranie jednych przeciwko drugim, bo coś zostało niedopatrzone, ale szybko to rozwiązano. Jak to jest? A tam jest napisane, a bojaźń pańska była między nimi. I tam nikt z zewnątrz nie za bardzo nie mógł się przyłączyć, bo widzieli, chyba że musiał się nawrócić, bo widział, że tam jest Boża obecność. A Pan błogosławił swój Kościół i pomnażał. Dlaczego? Bo członki ciała funkcjonowały tak, jak powinny. Bo wszyscy funkcjonowali tak, jak powinni. Oczywiście ja nie chcę idealizować. Mamy czasami lepszy czas i gorszy czas w naszym życiu. Ale jest ważne, żebyśmy to widzieli i zmierzali w tym kierunku do tego wzoru, który Pan nam dał, do tych wezwań. A wierzę, jestem przekonany, że skoro Pan nas do tego wzywa, to też w łasce swojej, w mocy Ducha Świętego, w Chrystusie Jezusie udziela nam tego wszystkiego, abyśmy takimi się stawali. Amen.